jesteśmy w warstwie siódmej, tak? Czyli jesteśmy w absolutnym epicentrum Ewangelii Łukasza. Pojawia się tutaj, przypomnę teraz, tak? Wracam do tego tekstu, który żeśmy czytali na początku. Pominęliśmy parę tematów o miłosierdziu, o wezwaniu do miłosierdzia, o właśnie wezwaniu do postawy uniżoności i postawy sługi i nie wywyższania się, nie promowania samego siebie, nie wynoszenia się nad tych, którym się powinno służyć. Takie tematy dzisiaj nie omawiałem, ale one były w tej całej sekcji. Natomiast pokazałem wam kilka innych rzeczy. Jakoś żeśmy je dotknęli, to kwestie finansowe, kwestie otwartości na Boga, na Jego dobroć, na braterstwo, na właściwe jakby synchronizowanie się z tym Bogiem, jaki jest, kiedy zaprasza na ucztę i to zwłaszcza, że Chrystus w scenie po scenie przywoływał i mówił, ja jestem tym podmiotem, którego nie możecie usunąć z waszej ścieżki do Królestwa Bożego, jeżeli mówimy o tym poważnie, tak? Jeżeli wy o tym myślicie poważnie. Tak? Nie możecie mnie usunąć. Zaufanie do tego, kim jestem i co robię dla was, jest dla was ratunkiem. Tak? No dobrze, no to w takim razie wracamy do tego naszego tekstu. Wracamy do tego naszego tekstu. Przypomnę go, żebyśmy go teraz usłyszeli jakby od nowa, tak? Od nowa po tych wszystkich motywach różnych, które żeśmy mieli i spróbuję jakoś to znowu skomentować. A szły z nim liczne tłumy. Czyli tak, skończyła się już uczta u faryzeusza. Znowu przestrzeń publiczna. I obróciwszy się, rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może to kończyć. Wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo król, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól, jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Czy komuś z was jakieś motywy tutaj przy okazji tego dziwnego zaproszenia, wezwania, coś wam zakołatało jakby z tych motywów, które żeśmy dyskutowali w tej sekcji? Proszę? Na przykład. W jakimś, ona może mniej. Ona pasuje. Ona pasuje, ale nie jako żona, ale jako ta. Nie, jako ta, która po prostu chciała zostawić sobie to, co tam zostało w Sodomie. Czyli te rzeczy. Tutaj w tematach relacji to były być może były te fragmenty z sądu, tak? Jedno wzięte, drugie zostawione, tak? To tutaj się pojawiły te relacje. Właśnie część wewnętrzna jest wskazana, tak? Oczywiście, z naszym tekstem jest jak zwykle problem tego typu. Pojawiają się hiperbole. Pojawiają się określenia, które są w jakimś sensie symboliczne, kodowe. No i teraz w zależności od tego, co człowiek po prostu sobie wrzuci w te kody, no to tam wyląduje. Moje czytanie jest takie. ten tekst powinien być przede wszystkim zrozumiany w ramach jego kontekstu, czyli w ramach tej sekcji, tej całej puli dyskusji, którą został otoczony. Tak? I to otoczenie powinno wmontowywać w niego określone treści. Jak przychodzimy do Ewangelii i traktujemy te poszczególne perykopy jako pewnego rodzaju autonomiczne teksty, no to rzeczywiście nic na nie pozostaje, tylko przeczytać sobie w tych granicach, popatrzeć w sufit i no, może coś spadnie, co nie? Jeżeli czytamy w kontekście, no to mamy określone granice, które właśnie te symetrie pokazują, że to, te symetrie nie były przypadkowe i nieprzypadkowo prowadziły nas do tego wezwania tak sformułowanego. Dobrze. Więc mamy krzyż. Krzyż już był. Mamy sól. Jest obliczanie kosztów.
Są jakieś relacje.
Mamy przede wszystkim tą dzieło do wykonania.
Wieżę
chce zbudować. Aha. Zwróćcie uwagę, że tu jest też powiedziane o użyteczności, tak? O użyteczności, być użytecznym. W kontekście uczniostwa. Cokolwiek na razie z tą solą zrobimy, to jednak się tutaj jakaś użyteczność bądź nieużyteczność pojawia i ewentualnie co się dzieje z tym produktem, który przestaje być użyteczny. To jak to ułożyłem, to już wam komentuję. Pierwsza warstwa A i A1, czyli 25 i 35b, to jest rama, tak? Zwrócenie się i pokazanie kontekstu. Są ludzie, do których Jezus zaczyna przemawiać. Ostatnie sformułowanie to jest jakby taka fraza kończąca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, czyli mówiąc krótko, wsłuchajcie się uważnie, co do was mówię, tak? Co wam powiedziałem. Warstwa druga, B1, czyli od 26 do 27 i 23a do 34, to są teksty wprost jako wezwanie. Tak? I tutaj jakby widzimy jakby najbardziej jasne sformułowania. Jeśli kto nie przychodzi do mnie, to jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści, tak, nie może być uczniem moim. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, ta opozycja, nienawiść, to jest troszeczkę tak jak w tej pierwszej warstwie, w której były też takie ostre sformułowania. Tak? Jeżeli nie będziecie jak dziecko, w tym sensie, że po prostu jeżeli się nie zdacie na Boga, a będziecie myśleć, że możecie coś wyprasować, to po prostu się pomylicie. To tak, tak to nie działa. Tak? Do Królestwa Bożego nie wchodzi się przez waszą pracę, zasługi i cokolwiek. Musicie postawić na mnie i tyle. Więc tutaj mamy podobną historię, ale po prostu sformułowaną właśnie w taki typowy dla Żydów sposób poprzez hiperbolę. Czyli nienawiść. Czyli mówiąc krótko, bezwzględne postawienie Jezusa przed wszystkim innym. Przed każdym innym, każdą relacją. To też nawiązuje troszeczkę do tego właśnie, jak Jezus mówił, że przyszedł rzucić ogień, tak? I ten ogień spowoduje to, że dojdzie do rozdźwięku nawet w tych najbliższych relacjach rodzinnych, tak? Ponieważ właśnie ktoś wybiera raczej Jezusa i w tym momencie te inne relacje, te inne sposoby, jakby rzeczy zaczynają być daleko w tyle. Drugi element B1 i B2 jest właściwie synonimiczny, tak? Nie może być uczniem moim. Nie może być uczniem moim, tak? Zwróćcie uwagę, że czyli 33a i 26 troszeczkę się komentują. Tam jest powiedziane właśnie poprzez tą hiperbolę, wyrzec się wszystkiego innego na rzecz Jezusa. Tutaj zostaje to powiedziane wprost. Tak więc każdy z was, kto się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, tak? I teraz to, co ma, to jest to i relacje, ale też zwróćcie uwagę właśnie to, co się jakby może służyć do tego, żeby się uziemić, czyli mówiąc tylko świetnie się poczuć tutaj i nie być już zainteresowanym wejściem na ucztę, wejściem do Królestwa, szukaniem tego, co Boże, tak? Jeżeli się uziemimy, to mówiąc krótko, wybieramy coś innego, wszystko, cokolwiek by tam nie miało być. Jezus mówi, potrzeba jakby postawić mnie ponad tym wszystkim. Z drugiej jednak strony, ten werset jest bardzo ważny, ponieważ tak więc każdy z was, to jest pokazane, że jest to również wniosek z tych dwóch obrazów. Więc, jeżeli chcemy zrozumieć te obrazy, musimy zrozumieć, że one zawierają właśnie taką myśl. Dobrze. I na samym końcu tego głównego wezwania mamy tam. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Ten krzyż był kojarzony właśnie z tym elementem wymiany. Uśmiercam to, co mnie jest jakiś sobie we mnie i nie służy mi, zamieniam to na naśladowanie Jezusa, które prowadzi mnie do życia prawdziwego. Tak? Więc w pewnym sensie metaforycznie umieram po to, aby żyć. Tutaj pojawia się jeszcze ten element zagrożenia, więc może się okazać, że również tą drogą może się okazać również śmierć fizyczna, tak? Jako element wierności i wytrwałości właśnie przy Jezusie. Postawienia Jego przed wszystkim innym. Czyli 27 mówi o determinacji, oddaniu się i poddaniu się Chrystusowi. Tak? Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Czyli mówiąc tylko, biorę rzeczywiście na siebie to, że upodabniam się, to, że naśladuję. I teraz to, co się pojawia na dole, no dla niektórych komentatorów jest jakby najtrudniejsze, być może też dla niektórych z Was jest trochę trudne, bo teraz jest napisane, dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Niech będzie. Skomentuję teraz to. Zaraz się zajmiemy centrum. Otóż główny zarzut niektórych jest taki. No ale przecież sól nie wietrzeje. No ale przecież nie jest mowa o soli. Tak bym powiedział, tak? Bo Jezus tutaj nie mówi o zasadach uprawy, tylko mówi o uczniostwie. W związku z tym sól jest tutaj elementem czegoś, co charakteryzuje ucznia. Tak jak tam, krzyż. Tu jest sól. Sól funkcjonowała na różne sposoby. Po pierwsze funkcjonuje jako pewna... Po pierwsze, kolejność na razie będzie dowolna, ale chcę, żebyście wiedzieli przynajmniej, jak to funkcjonowało. Jest jakby symbolem trwałości. Właśnie, bo nie wietrzeje, tak? Trwałości. Konserwacji. Przez tą swoją trwałość czasami była elementem symbolicznym w czasie zawierania przymierzy. W tym sensie, że tam się dodawało właśnie tej soli jako potwierdzenie takie symboliczne, że niech to przymierze będzie właśnie trwałe. Potem pojawia się element konserwujący. Element, żywność solona jest zabezpieczona przed zepsuciem. W końcu pojawia się jako katalizator do ognia. Czyli dodaje się sól, aby ogień był mocniejszy. Zwróćmy uwagę, że Ewangelia jest też porównana do ognia, którą Jezus chce rzucić. Tak? Widzimy, że liderzy tutaj, chociażby w naszej sekcji, ale nie tylko, to są ci, którzy mają w pewnym sensie troszczyć się o lud i go wzmacniać. Tak? Mają go w jakiś sposób właśnie chronić przed ewentualnym dojściem do stanu zasługi na sąd. To jest właśnie jedna z funkcji tych ludzi, którzy idą za Bogiem, chcą mu służyć. Więc w jakimś sensie Jezus mówi, sól jest ok. Tak? Można powiedzieć, że w odniesieniu do takich uczniów ta sól, jaką oni reprezentują dla ludzi, dla innych, jest właśnie... Często właśnie, a jeszcze oczywiście smak, tak? Smak. Jest czymś użytecznym. Ale pojawia się teraz tak, jeśli jednak sól zwietrzeje, no i tutaj oczywiście, ale sól nie wietrzeje. Ale to jest, nie jest mowa o soli, tylko o uczniach. Natomiast to słówko, które tutaj się pojawia, zwietrzeje, to jest słówko, które właściwie w Grece nie mówi nic o wietrzeniu soli. I to jest taki pierwszy problem, przynajmniej tutaj u Łukasza. Natomiast jego pierwsze znaczenie to jest stawać się głupim. Zgłupieć. I tym słowem właśnie też oddawane są niektóre fragmenty z języka hebrajskiego na część w Septuagincie, kiedy właśnie jest mowa o jakimś głupim ruchu, głupiej działaniu. I to jest pierwsze znaczenie tego słówka.
Rzymian to słowo jest, podaje się za mądrych i głupieni.
Proszę bardzo, tutaj mamy, jakby ktoś miał tego. Ale są też znaczenia inne, dalsze, które właśnie do soli troszeczkę pasują. Właśnie utrata smaku bądź utrata efektywności. Zwróćmy uwagę, że na elementach jakby dopełniających się mamy tak. Albo mamy ucznia, który jest konsekwentny w tym, że naśladuje Jezusa i jak możemy się domyślać, wtedy po prostu jego życie w określony sposób i jest ukształtowane i odpowiedni sposób może oddziaływać na innych. A po drugiej stronie mamy obraz soli, która właśnie, jeśli zgłupieje, tak, to nikt tego już nie po prostu nie naprawi.
Na głupotę nie ma lekarstwa.
Na głupotę nie ma lekarstwa. Jeśli źle wybierze, jeśli odstąpi, stanie się bezużyteczny. Tak? Czyli no, kolega bardzo się jakoś tak opiera, taki znajomy, że no, przecież sól nie wietrzej, ale z drugiej strony możemy sobie wyobrazić jakby inną formę takiej opowieści. Parafrazuję to. Tak? No, wyobraźmy sobie, że jakiś generał przed bitwą, czy jakby na jakimś, no może nie my, przed bitwą, ale może przed jakąś wizją wojny mówi do swoich żołnierzy: wasze ramiona to stal, tak, ona nas obroni. A jeżeli ta stal zamieni się w glinę i piasek, któż stanie u naszych bram, co nie? Jako nasz obrońca. No, wiadomo, że nie chodzi o stal, nie chodzi o glinę i piasek. Chodzi o to, czy ci ludzie są gotowi podjąć wyzwanie walki i tak dalej. Mam wrażenie, że w tym sensie, w tym kierunku jakby Jezus posługuje się tutaj obrazem soli, która jest wieloznaczna, ale wszystkie nieźle pasują do roli ucznia, jako pozostawionego tego dla innych, ale też gra słowem, ponieważ no, problem jest taki i kontekst jest taki. Ma aktualnych liderów, którym się wszystko pozajączkowało. I dobija się do nich ze wszystkich stron, a i tak się z niego śmieją, że opowiada farmazon. Na przykład o finansach, co nie? No to jak ma do nich trafić? No to nawet do niektórym powiedział, że nawet jak umarły powstanie, to przecież nie zakumają, no. Więc jest w tym ironia, ale i trochę takiej złości, ale zwróćmy uwagę, że też taka złość, która po prostu prowadzi Jezusa też do zapowiedzi konkretnego sądu, tak? Do ziemi. Precz ją wyrzucają, tak? No przecież wasz dom zostanie pusty. Tak? Osobiście tak mniej więcej rekonstruuję sobie znaczenia tej zapowiedzi, ale w takim razie, jeżeli to ma być ten werset 33, a tak więc każdy, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, tak? Jeżeli to ma być podsumowanie tego, no to teraz, co jest w środku, czyli wersetów od 28 do 32, no to w takim razie teraz trzeba sobie znowu zadać pytanie, o co chodzi z tą wieżą, o co chodzi z tą wojaczką, tak? No więc wydaje się, że to jest moje spojrzenie przynajmniej na te dwa elementy. Jeżeli pamiętamy, co było od początku w tym naszym tekście, jeżeli byście chcieli skorzystać z tego, co wam powiedziałem odnośnie tej pierwszej warstwy, wiara. Wiara jako wąska kabrama. Król, władca, jako ten, który sądzi. Sąd króla. I tutaj było to samo. Chrystus jako zbawca, wybawiciel i sąd, który, i król, który rozliczy. Tak? A potem mamy szereg różnych rzeczy, które Jezus krytykuje i mówi nie tędy, nie tędy, nie tędy, nie tędy, nie tędy, nie tędy. Tak? Tak? I lecimy tutaj. I mówi... Bo jaki jest problem z tymi tekstami? Tak? Mamy w oparciu o to, co jest w wersetach tutaj tych od 26 do 27, a potem 33 do 34. No wiemy, że to wszystko przecież zmierzało do tego, opamiętajcie się, popatrzcie na mnie, przyjmijcie mnie jako tego, który, kim jestem i wszystko, i zaczynamy, i ruszamy jakby z kopyta, tak? I zaczyna się coś dziać. Otóż rzecz polega na tym, że to się nie udaje, ale to cały czas jest wezwanie w tym kierunku. W związku z tym to, że tutaj jest oczywiste wezwanie do uczniostwa, jest jasne. A problem polega z tym tekstem w środku, że czytając go poza tym kontekstem, czyli stałem przywoływaniem, oprzyjcie się na wiarze, weźcie mnie pod uwagę, weźcie to, co się szykuje dla każdego, kto mnie nie weźmie pod uwagę, i tak dalej, i tak dalej. Czytanie tego bez kontekstu może prowadzić do takiego wniosku, że oszacuj, czy cię na coś stać. Jak cię na to stać, to sobie zrób. Ale jak cię nie stać, no to się nie pakuj w to, bo cię tylko wstyd dajesz i tyle. No. I jakby pomijając kontekst, tak? I efekt z tego, jakby przeczytanie tych części środkowych polega też na tym, że wybierzesz, bo cię na to stać, dobrze. Nie wybierzesz, bo uznasz, że cię na to nie stać, też dobrze. Ale to jest absurdalne, bo właśnie cały kontekst mówi, że nie ma życia bez Chrystusa. Nie ma wejścia do Królestwa bez Chrystusa. Więc jakie dobrze, jeżeli cię na to nie stać? Dlatego, moim zdaniem, to co jest tutaj, w środeczku, to są dwa obrazy, które przywołują ten cały kontekst tutaj, zwłaszcza pozycję człowieka, zwłaszcza pozycję Chrystusa. I mówi ten tekst tak. Nie jesteś w stanie wybudować takiej wieży, nie jesteś w stanie przeciwstawić się temu królowi. Wieżę w tym momencie rozumie jako symbol siły, niezależności, ewentualnie autonomii, ale też wyniosłości. Tak? Ona funkcjonuje na poziomie jakby określeń ludzi, czy ewentualnie tego, jak jest określana czyjaś siła. Wyniosłość, wieża, miasto wysoko, w skałach. Często się pojawia w tekstach Starego Testamentu właśnie jako charakterystyki tych, którzy są wyniośli i chcą w jakiś sposób żyć po swojemu. I Bóg mówi, no ale a przecież ja cię ściągnę stamtąd, tak? Ja to rozbiję, ja to rozwalę, bo na wysokości jest miejsce dla jednego, tak? W związku z tym odbieram ten tekst o wieży jako właśnie próba uderzenia w to. Mając to wszystko na uwadze, pamiętaj, że nie jesteś w stanie zbudować swojego bezpieczeństwa. Tak. Nie jesteś w stanie zbudować niczego, co rzeczywiście da ci bezpieczeństwo. Nie jesteś w stanie sobie zagwarantować tego, co prawdziwego bezpieczeństwa. Prawdziwe życie i bezpieczeństwo jest w Bogu. Dlatego, jeżeli się wyrzekniesz tego, tak, pozostanę ci ja, jako Chrystus, tak? Dlatego, jeżeli się wyrzekniesz tej walki, tak, tego swojego królestwa, tego swojej autonomii, poddasz się Chrystusowi i to będzie dobrze. Czyli niektórzy jakby patrzą na ten tekst zupełnie z innej strony i mówi, pomijając kwestię czasami kontekstu, w byciu uczniem chodzi o to, żeby nie kalkulować. Postawić na Jezusa, ale nie kalkulować. Ja mam wrażenie, że ta cała sekcja ustawia odbiorców właśnie w sytuacji takiej. Przedstawiłem się wam dostatecznie jako król i władca i sędzia i Chrystus, abyście nie stawiali na siebie i nie próbowali jakby po swojemu coś ustanowić w kwestii bezpieczeństwa czy w kwestii jakiejś autonomii, ale rzeczywiście pozbyli się tego i przełożyli swoje nadzieje o życiu na mnie. Tak? Czyli mówiąc krótko, dostarczyłem wam tyle danych, że możecie skalkulować teraz i ocenić, czy jesteście w stanie coś zrobić rzeczywiście sami, czy też nie. Zwróćcie uwagę, że każdy z tych elementów akcent pojawia się na negatywnym rozwiązaniu. Czyli te dwa szeregi i o wieży, i o królu nie rozwijają po prostu tego, no, że a jak cię stać, to będziesz się cieszył. Tamtego króla, że tak powiem, kopniesz i będziesz sławnym królem, bo dwa razy mocniejszą armię pokonałeś. A jak ci się mimo wszystko udało zbudować, no to będziesz miał fajną wieżę, co nie? Ten temat nie istnieje. Centrum rozwija tylko jedną rzecz. weź pod uwagę, że w jednym i drugim przypadku akcent pada na rozwiązanie negatywne.
Akcent jest na liczenie. Ty masz, ty chcesz, jeżeli chcesz być uczniem, to masz policzyć.
A nie, jeżeli, to jest
jeżeli,
akcent.
A jeżeli nie policzysz?
Nie, to jest akcent.
Jeżeli nie policzysz, to, to ci właśnie nie uda ci się.
Ale chodzi o to...
Akcent właśnie pokazuje na to, jeżeli nie policzysz...
Nie, czyli, nie. To gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła się do niego poselstwo. Czyli to jest dokładnie inne sformułowanie tego, co mieliśmy w sekcji poprzedniej. A to było tak. Jeśli idziesz ze swoim oskarżycielem, pogódź się z nim w drodze. Bo jak nie, to cię zaprowadzi do sądu, a tamten cię będzie do tego. I nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie spłacisz ostatniego grosza. Nie? I to jest dokładnie to samo. To samo. Jeżeli dobrze policzysz to, o czym ci powiedziałem, to nie ma ci jak wyjść, że cię na to stać. W związku z tym twój kierunek jest taki, że powinieneś do mnie przyjść. Czy to jest dla was jasne? Bo jak patrzę na was, to mam wątpliwości, czy to jest jasne, przynajmniej co mówię. Możecie się z tym nie zgadzać. Tylko chodzi o to, czy rozumiecie, co mówię.
Rozumiem, że obkręcasz do góry nogami taki intuicyjny sposób przeczytania tego tekstu. Ponieważ ja, jak to czytam, nie umiem się jakby wyzwolić z myślenia, że ja, jak mam podjąć decyzję pójścia za Jezusem, to muszę sobie najpierw policzyć koszty, czy dam radę dojść do samego końca. Wiesz,
ale to jest absurdalne.
No właśnie,
to jest absurdalne. Nikt nie jest w stanie tego po prostu spełnić w oparciu o cokolwiek. No więc właśnie.
Więc ja to zazwyczaj
dlatego fundamentem jest wiara. Dlatego fundamentem jest zaufanie.
Ale moim zdaniem właśnie błąd jest myślowy, jeżeli się próbuje połączyć wiarę i zbawienie z uczniostwem. To są dwie różne rzeczy. I tu jest błąd myślowy.
A to ciekawe, bo mam wrażenie, że Jezus właśnie. Jezusowi się to nieźle połączyło, powiem ci.
Nie, moment, ale ty próbujesz tu łączyć.
Nie.
On tego tam nie łączy, on właśnie to robi dokładnie odwrotnie. Mówi, że tutaj musisz zostać uczniem, bo jak się sam postanowi
zbudować. Ale właśnie mówię, że jeżeli w tym momencie, kiedy łączysz zbawienie i wiarę z uczniostwem, to oczywiście wtedy myślisz, że ty to musisz wykonać. A jeżeli wiara i zbawienie jest tylko to, że uwierzysz w jego zasadniczą śmierć. A uczniostwo, on ci mówi, zastanów się, bo co ci mogę to obiecać, to właściwie wszystko jest tylko prześladowanie, to są te dwa różne punkty.
Ale tutaj nie ma nic o tym...
No mówi, on cię nawołuje do policzenia, chcesz być uczniem, to zastanów się, czy ty rzeczywiście to chcesz, bo to będą płacić koszta poniosła, kosztem jest właściwie prześladowanie.
Marek, problem jest taki, nie. Że tu jest zderzenie tego, że jak się tego na inaczej, to czyta.
Inaczej, ja mówię...
Dokładnie odwrotnie, policz sobie, czy stać się na samodzielną realizację
tak,
planu.
Tak.
Jak cię nie stać, no to weź się, udaj do Jezusa, on ci to...
Dokładnie, bo chodzi o to...
Ja to rozumiem.
Okej, dobrze, to żeby mi się przynajmniej tutaj, żeby mi się zrozumieli. Bo idea jest taka, na tym właśnie stała po prostu poprzednio ten cały wykład, dlatego cały go na to poświęciłem. Ponieważ przez wieki, od Starego Testamentu do Nowego Testamentu, jak pokazuje przynajmniej doświadczenie Jezusa, cały czas Bóg ma problem ze swoim ludem i ze swoimi sługami. Po krótkim czasie porzucają zaufanie do Boga i bawią się w swoje własne klocki. I budują sobie swoje wieże, zakładają sobie swoje królestwa. I to było od Boże, trzeba sobie czytać, Jeremiasza, Izajasza, Habakuka, cokolwiek weźmiecie po prostu, to zobaczycie, że jak tylko poczują wiatr w żagle, to zaraz sobie lecą po swojemu. I teraz chodzi o to, że Jezus widzi, że jest to samo zagrożenie nieustanne również dla uczniów. To też było to pytanie, czy ja przyjdę, to zastanę wiarę, tak? Bo to jest cała sprawa. I dlatego to stoi wszystko na tym fundamencie, tak? Że królestwo, życie stoi na zaufaniu do Chrystusa, nie na niczym wypracowanym, co nie znaczy, że Jezus nie posyła do pracy. To są dwie różne historie, tak? I że nie chce, aby uczniowie byli jego użyteczni. Chce, żeby byli użyteczni. Właśnie są posłani. Dzisiaj żeśmy czytali te fragmenty, że właśnie liderzy mają różne obszary, w których powinni być aktywni i być pomocą dla innych. Niemniej, chodzi o to, że kiedy ten tekst czyta się bez kontekstu, to on rzeczywiście przemawia tak. Policz, czy cię stać na to poświęcenie. Moim zdaniem cały ten wysiłek był po to, aby powiedzieć, wszystko będzie we właściwy sposób dopiero ujrzane, kiedy po granicy śmierci staniesz po drugiej stronie. I teraz zaczyna się jazda. bo okazuje się, że zostało pokazane w odniesieniu do tego bogacza, jak mu to poszło. I też zostaje to pokazane jakby z innymi, że jest czas rozliczenia i jest czas sądów, które przeprowadza sam Chrystus. Tak? W związku z tym, jeżeli ktoś chce liczyć na cokolwiek, no to to jest absurdalne, bo i tak pozostaje nam tylko zdanie się na Chrystusa. Tylko zaufanie Bogu co do Jego, co do bezpieczeństwa, co do tego, że ufając Jemu, On ma nas w swoich rękach. Bo nic nie jesteśmy w stanie wypracować, tak naprawdę. W sensie właśnie coś, co by było naszą wieżą, coś, co by było naszym królestwem. Okej, okay. Przedstawiłem wam, jak ja to widzę. Jeszcze łatwiej?
No to nie mówię, że to było bardzo łatwe.
Dobrze, no to spróbuję jeszcze raz.
Ja mam pytanie.
Nie mógłby powiedzieć, nie mówię ze swojej własnej wierzy, bo cię na nią nie stanie, mógłbyś tak powiedzieć.
Ja mam pytanie. Ja myślę, że gdyby nie te ramy, to gdybyśmy te teksty wzięli autonomicznie, to moglibyśmy je inaczej czytać. No, ale ta rama, żeby mieć w nienawiści ojca, porzuci wszystko.
Oto dzięki Bogu mamy XXI wiek, rok 2015 i Marek nam to przedstawia, a te 2000 lat to myślisz, że wszyscy tak czytali?
Wiesz co, ja mam wrażenie, że czytali po pierwsze różnie, powiem ci. Ania, powiem ci tak, w ogóle to mam wrażenie, że czytali różnie, bo przyglądam sobie takie starożytne czasami komentarze, to mam wrażenie, że nowsze komentarze czasami porzuciły całkiem zdroworozsądkowe niektóre rzeczy, które były tam. I odwrotnie, że czasami tam był niezły odjazd, nie? To, ale wszyscy sobie dziećmi swojej epoki, no nie ma siły. I jeszcze na dodatek sporo polityki w każdych komentarzach jest. I dyskusji wyznaniowych, i jeszcze różnych innych rzeczy.
No nie, potem także, jak to jest społeczeństwo ukształtować, bo zależy się tego, masz pomysł taki...
Więc inaczej. Oczywiście, ja z punktu widzenia retoryki mogę powiedzieć, że znam tą regułę, że jak jest sutra koncentryczna, to po prostu środek czasami jest w bardzo bliskim związku semantycznym z jego ramami, tak? No ale to sobie ja mogę powiedzieć, wy sobie tego nie musicie powiedzieć, tak? Ale niezależnie od tego, nawet jakbym to zmazał i tylko bym rozpoznał, że jest konsekwentna logika par pod względem znaczeniowych, która prowadzi mnie do sedna, to po prostu, a tutaj mam granicę tego bloku, to choćby zasada czytania w kontekście i zrozumienie tego, że co jest w środku, jest w jakimś sensie tym, do czego to wszystko zmierza, to nawet jeżeli to jest ujęte w postaci takiej symbolicznej, kodowej, to ja muszę, ze względu na uczciwość czytania, popatrzeć się na kontekst, co to podsumowuje. I tyle. Więc jeżeli tutaj wpakuję rzecz, która będzie kompletnie jak pięść do nosa względem całej reszty, no to po prostu powinienem się po prostu na tym zastanowić, tak? Czy to się żeni, czy też, jeżeli ten tekst to ma być podsumowaniem tego, no to w takim razie to ewidentnie mówić, w jakim sensie to mówi o wyrzeknięciu się wszystkiego. Ten werset mówi, że to mówiło o wyrzeknięciu się wszystkiego i tyle. I to jest podpowiedź wewnętrzna.
Bo ja na przykład w tym drugim czytaniu tutaj widzę coś takiego, że ja tu nie widzę negatywnej końcówki, tylko widzę akcent pozytywny. Dlaczego? Bo w tym pierwszym jest coś takiego, że położył fundament po prostu i jechał zaparte po prostu i kombinował, żeby zbudować, nie? A w tym drugim momencie, w tym drugim jest, że się katnął jednak, że po prostu, że tamten ma więcej wojska. Mhm. I jednak zrobi coś pozytywnego, że wyszedł ambasador, żeby po prostu się z nim dogadali. Nie?
Ale to jest wszystko hipotetyczne.
Jest niewolnikiem.
Ale no zwróć uwagę, tutaj tracisz zależność.
Tutaj
tracisz samodzielność, tak?
Nie, właściwie to są wszystko konsekwencje. Tylko, że jeżeli nie policzy, to ma to konsekwencje. A to ma
oczywiście, że tak.
Ale problem jest właśnie błędne w myśleniu, że nie łączy się uczestnictwo z miarą. To wtedy się zaleźć.
Ale zupełnie muszę przyznać, że nie rozumiem tego błędu myślowego, że uczniostwo miałoby być połączone z wiarą. A jak może nie być połączone? Bo to w takim razie to...
Wiara jest połączone w tym sensie, że żeby być uczniem, trzeba się uwierzyć, ale zbawienie połączyć z uczniostwem to nie to samo.
Ale tutaj jest jakaś mowa o zbawieniu?
Nie, ale właśnie mówiłem dlatego, ty mówisz na początku wiara, wejście, brama, czyli mówisz tak. W sensie, tu mówisz o zbawieniu w tym momencie.
Ta nie, tu jest mowa o różnych rzeczach. O życiu, o doświadczeniu królestwa tu i teraz, na przykład to wewnętrzne, które żeśmy dzisiaj omawiali, to jest wejście w królestwo już tu i teraz. Tak? To jest przeżywanie więzi określonej, doświadczenia i też wyposażenia. I to jest tu i teraz. I to wejście przez wąską bramę, ono skutkuje, ale mówiąc krótko, to jest pokazane, że co jest tu i teraz, już się zaczyna. Tam jest mowa o usprawiedliwieniu na przykład wprost. Tak, o faryzeuszu i celniku. Ten jest ten.
Mówił, ten kontekście on mówi o tym, o włoskiej szerokiej bramie. Co było szeroką bramą w tym czasie?
Tam nie ma zdefiniowanego szerokiego.
Jak jest kontekst? Jest judaizm pierwszego tysiąclecia.
Tutaj jest, są określone rzeczy, są określone rzeczy wskazane.
No, ale co jest, co było, jeżeli mówi o włoskiej bramie, to i on jest tą włoską bramą, tak. To co było szeroką bramą?
Cokolwiek innego. Cokolwiek innego.
Było to, że urodzenie się Żydem oznaczało wejście do królestwa.
Ale Jezus tym jakby przeciwstawia się temu, bo mówi właśnie w tym momencie, że on...
Chwileczkę, dlatego właśnie mówi, samo urodzenie to by nie wystarczy. Trzeba, wiara jest potrzebna. To jest wiara jest potrzebna do zbawienia.
Nie, inaczej. W tej warstwie są wskazane konkretne rzeczy, które Jezus skreśla. Więc teraz jakby wrzucisz rzecz, która jest poza tymi tekstami. Bo teraz przyciągasz coś rzeczy z kultury.
Zgadza się, ale tekst jest wypowiadany w kulturze.
Pierwsza rzecz jest, co tam się jest. Co tam jest napisane konkretnego, to nie? Proszę, Henryk. Okej, dobra. Sekundkę. Czas minął. Widzę, że tutaj po prostu już się bierzecie za ten, przez stół panelowy. Okej, tak? O to mi chodziło? To może zróbmy tak.
To jest najważniejszy temat, do tego, żeśmy zmierzali.
Koniec, co nie? W takim razie powiedzmy tak. Resztę zostawiamy na tak zwane potem. Co bym chciał wam powiedzieć, tak? Udało się przedeptać w strasznym tempie i w wielkim skrócie całą tą sekcję główną akcentowaną. Nie, przedostatni. Powiedzieliśmy sobie tutaj wiele różnych rzeczy. To, co się zmieniło względem pierwszego wezwania do uczniostwa, to to, że teraz jakby Jezus odzyskuje, stara się odzyskać aktualnych liderów. Zwróćmy uwagę, że jest pewien taki ciąg logiczny, paratekstowy, powiedziałbym. Łukasz, jeżeli przyznacie się jakby do tego, jeżeli uznacie związek Łukasza z Pawłem, to trzeba powiedzieć, że Paweł jest byłym faryzeuszem, tak? W związku z tym być może praca Łukasza no, nosi to znamie, że w jakiś sposób nie okrada z jakiejś szansy aktualnych liderów za czasów życia Jezusa. Bo Paweł sam jest przykładem i podejrzewam nie jedynym tego, że to środowisko w jakiś sposób może po czasie, ale jednak się obudziło. Więc to jest jedna rzecz. Widzimy, że w stosunku do pierwszego wezwania to drugie wezwanie jest na forum całego ludu. W związku z tym to uczniostwo Jezusa w jakiś sposób jest otwarte szeroko. Co jeszcze? Bardzo ważne z tej sekcji jest to, że Bóg pracuje do końca jakby nad wszystkimi zgubionymi. I tymi blisko, i tymi daleko. I ta cała akcja z tymi aktualnymi liderami, myślę, że w jakiś sposób nas dzisiaj nadal powinna przestrzegać przed tym, aby uważnie patrzeć również na te kręgi nasze, które no, dzisiaj funkcjonują jako te najbliższe, tak? Najlepiej kwalifikowane, bo na przykład jeżeli się okaże, że popadają w te same choroby, co tamci liderzy, no to być może są ku temu te same powody. Te same powody, czyli jak tamci liderzy mieli problem z wiarą, jak tamci liderzy mieli problem z wiernością słowu, no to być może i dzisiaj podobne symptomy sygnalizują podobne źródła. Co jeszcze? to, co Jezus tutaj w jakiś sposób chciał bardzo rozbroić i zrobił to również w odniesieniu do swoich własnych uczniów, to pokazał, że droga do Królestwa Bożego, jego fundament, to nie wybór, nie kwalifikacje, nie skrupulatność wobec przykazań, etyka sama, ale jednak położenie ufności w Bogu, położenie ufności w Chrystusie i jako konsekwencja tego podjęcie się określonego sposobu życia, określonego sposobu funkcjonowania. Co jeszcze? Myślę, że to jest ciekawe, że w tej sekcji w sposób niewspółmierny do sekcji tej wcześniejszej akcentowanej pojawił się jednak wymiar Jezusa jako władcy zwycięskiego, władcy, który sądzi, władcy, który rozlicza. Nie jest to przypadkowe, ponieważ narasta też taka kula śnieżna z zapowiedziami odnośnie sądu przeciw Jerozolimie. Podczas pobytu Jezusa w Jerozolimie ten opis będzie najbardziej taki wyrazisty i tam ponownie dwa razy teksty o sądzie się pojawią też na skrzydłach tekstu, który będzie też jakoś tam koncentrycznie skupiał się wokół czegoś. Widzieliśmy, że o ile w tej poprzedniej sekcji, w poprzednich sekcjach tych takich pokazujących Jezusa na tle ludu, tam działo się różne rzeczy nadzwyczajne, aby potwierdzić Jezusa tożsamość, jego moc, jego autorytet. Tutaj również się jakby kwestia autorytetu i roli różnorodnej Jezusa pojawia, ale jednak to głównie stoi na jego słowie, na jego lekcjach. Poznajemy tutaj Jezusa jako właśnie Chrystusa, Wybawiciela, Władcę, Proroka i Nauczyciela. Co jeszcze? Myślę, że warto jeszcze przypomnieć to, że ci, którzy są jakby tutaj pokazani jako najbardziej skonfliktowani, czyli liderzy i zwykły lud, zwłaszcza takie środowiska patologiczne, jednak są pokazani jako rodzina tego samego ojca. To są dzieci ojca i ojciec się do jednych i do drugich zwraca per dziecko. Tak samo Abraham w tej historii o bogaczu i Łazarzu. No to myślę, że powinno nam dać trochę do myślenia. Paweł w liście do Efezjan stosuje w sposób dominujący tego samego typu metaforykę. Do jednych i do drugich, do tych, którzy są daleko i do tych, którzy są uważani za wierzących, stosuje przede wszystkim metaforykę rodzinną. Więc to jest ciekawy obraz. Zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, w każdym razie też jako przypomnienie, że w tej całej sekcji cały czas krążyło się wokół wspólnej uczty z Chrystusem, wspólnej uczty z Ojcem. Uczta, która powinna połączyć. Tak? Ta idea połączenia braterstwa u Łukasza no nie pojawia się tutaj po raz pierwszy, ale mam wrażenie, że pojawiła się w sposób wyraźniejszy, bardziej zdecydowany. No dobrze, no. Co będziemy dużo gadać? No. Starałem się jakoś, żeby pokazać wam, że na ten akcent pracuje zawartość całej sekcji. No czuję, że niektórzy z was zostaną przy swoich stanowiskach. To dobrze, no co? Czemu nie? Czemu nie? No.
Nawet Pana Jezusa nie
Tak. No, proszę?
Chciałbyś być lepszy od Pana Jezusa, bo on też wszystkim
nie przekonał. Nie, żaden problem. Wiesz, no, tutaj nie, takich aspiracji nie mam. Co jeszcze bym tylko chciał wam powiedzieć? No to, żebyście, może skorzystali jednak z tej podpowiedzi i że na te fragmenty, które właśnie przy zwykłym czytaniu, nie retoryką taką, jaką ja wam tutaj proponuję, no łatwo traktować jako zupełnie oderwane, mam wrażenie, że przy takim spojrzeniu one się na tyle poszerzają znaczeniowo i na tyle się dobrze komentują, że po prostu dostajemy pełniejsze obrazy. One nas jakby trochę mogą zabezpieczyć przed tym, żeby z jednego wycinka po tej czy po tamtej stronie nie próbować robić całości, która w ogóle autorowi po głowie nie łaziła. Natomiast jedną z ciekawych cech jest taka rzecz, że o ile poszczególne cząstki były skupione wokół określonego jakiegoś takiego rdzennego tematu, to jednak pewne drobne motywy są bardzo wymieszane. To jest element ciekawej gry autora, że skupiając się na czymś, jednak bierze coś z czegoś, co było jakby lekko wcześniej, lekko później i pokazuje to jeszcze w jakimś innym, w innym świetle, w jakiś inny sposób, znowu troszeczkę poszerzając pewne nasze horyzonty. A więc zapraszam was do czytania tego tekstu. Jeżeli byście chcieli wpaść na następny raz, to no to gdzieś tam jakaś Jerozolima, ale generalnie będziemy musieli skończyć tego Łukasza, więc przypuszczam, że wybiorę drobne rzeczy, które będą zupełnie spod ruchu konika szalonego i coś po prostu, co uznam za najbardziej jeszcze jakoś praktycznie użyteczne. I tyle, więc jeżeli chcecie się trochę przygotować, to doczytajcie sobie Łukasza do końca. A ja coś z tego wybiorę i spróbujemy jakoś razem się spotkać i porozmawiać. Dziękuję wam bardzo. Niech wam Pan Bóg błogosławi, prowadzi. Myśmy mieli dużo frajdy. Łe. Dziękuję.